Moim dzisiejszym gościem jest Michał Trendowski, facet, który umie w pieniądze. Zawodowo jest doradcą finansowym, menedżerem, przedsiębiorcą, inwestorem i niezawodowo petrolheadem. Domeną Michała są pieniądze i zarządzanie nimi, ale dziś nie o nich, ponieważ rozmawiamy m.in. o drodze Michała i koszcie jego sukcesów. Jak czasami nieszczęścia chodzą trójkami i jak on sobie z nimi poradził? Kim jest, gdy zrzuca garnitur? Jak brak ojca wpłynął na jego wychowanie i późniejsze decyzje w jego życiu? O cennych lekcjach wyciągniętych z gabinetu psychologicznego, o jego najświeższej inwestycji czy o początku jego przygody z kolekcjonowaniem klasycznych aut sportowych. Na koniec przyznam, że podczas nagrywania trafiliśmy na spore problemy techniczne i dotarcie do momentu, gdzie jakość jest już dobra, kosztowało mnie mnóstwo czasu, energii i emocji. Rozważałem jego ponowne nagranie i dzielę się tym, ponieważ zdecydowałem, że czasami good enough to jest coś, z czym warto iść, ponieważ rzeczy, którymi dzieli się Michał, są według mnie bardzo wartościowe i chciałem, żeby wybrzmiały one w oryginalnej formie. Więc tutaj chciałem podziękować Natalii, Wojtkowi za doprowadzenie tego do stanu bardzo dobrej słuchalności. A teraz Ciebie, drogi słuchaczu, zapraszam do odsłuchania i mam nadzieję, że ten epizod przypadnie Ci do gustu.
Wierzę, że wszystko to, co najcenniejsze w życiu, znajduje się po drugiej stronie tego, czego najbardziej się obawiasz. Ja nazywam się Krzysztof Kujich i witam Cię w moim podcaście Strachowi w oczy. Przestrzeni, której przyświeca dewiza boję się i robię.
Chyba każdy mój epizod zaczyna się od mojego śmiania, bo to jest właśnie wyraz mojej radości, jak spotykam się z takimi gośćmi, Michał, jak ty, więc witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie w podcaście.
Witam Ciebie również, Krzysztof. Dziękuję bardzo za zaproszenie i nie mogę się doczekać efektu tej rozmowy.
No, jeszcze się okaże.
Tak czy siak nie mogę się doczekać.
Michał, jak sobie zrobiłem taką pełną listę tematów i pytań, jakichś zagadnień, które z tobą chcę poruszyć, ale zacznę od czegoś, co przyszło dosłownie na minuty przed początkiem. Przeczytam Ci teraz trzy osobowości, które są znane w świecie tobie bardzo bliskim i chcę, żebyś opowiedział mi o ich połączeniu twoim z nimi. Dobra, jesteś gotowy?
Teraz mnie zaskoczyłeś, jestem bardzo ciekaw.
Dobrze, uwaga. Harvey Specter, Mike Ross, Donna Paulsen. Co cię łączy z tymi ludźmi? Kim są? Skąd ich znasz?
To są bohaterzy serialu Suits, który swego czasu, pierwsze sezony, no późniejsze już niekoniecznie, ale jeden z moich ulubionych seriali i uważam, że też serialem, z którego wiele lekcji biznesowych można wyciągnąć i wiele mądrych cytatów też na pewno stamtąd wyciągnąłem, nawet chyba jakiś wisi gdzieś u mnie w mieszkaniu.
Twoja twarz się roześmiała, jak usłyszałeś te nazwiska i tak myślałem, że tak będzie, bo wiem właśnie, że na przestrzeni czasu dużo inspiracji z tego czerpałeś, nawet kiedy zatrudniałeś różne osoby pod kątem, czy właśnie na doradcę, czy na asystentkę, to było tak, wiesz, kierunek Specter, kierunek Donna. I to było takie niesamowite, bardzo mi się to podoba, bo zawsze widziałem ten cel, pomysł, zamysł, zestaw wartości i po prostu jak buldożer przed siebie. Znaczy nie buldożer, bo robisz to z ludźmi i robisz to dobrze. Natomiast tak, to jest jedna z takich rzeczy, która mi się niezwykle w tobie podoba. I powiedz, Michał, bo myślę, że wielu ludzi ma tak, że jest jakiś serial, który knie się. Opowiedz trochę więcej, jakie są może rzeczy, które ty wdrożyłeś w swoim życiu z Suitsów albo od konkretnej postaci, która pomogła ci może podjąć decyzję jakąś albo objąć jakiś kierunek w swoim życiu.
Wiesz co, chyba to aż tak bardzo też nie jest, żeby coś, co zobaczyłem w serialu, pomogło mi objąć kierunek całkowicie w moim życiu. No, na pewno gdzieś tam motywacyjnie mnie napędzał, na pewno nakreślenie sylwetki Donny jako asystentki, zresztą tak samo jak sylwetki Waxa z Billions jako prawej ręki, to według mnie to są dobrze nakreślone, no jak to w serialu podkoloryzowane pewne cechy, które faktycznie rekrutując mogą wskazać, jakiego typu osobowości szukasz, czy z jakim podejściem, więc to jest to. No nie, no są jakieś tam gdzieś tam rzeczy, które faktycznie pewnie trzeba będzie troszkę przeciąć, bo faktycznie zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Stąd taka rzecz, którą chyba zapamiętałem na pewno, to jak Harvey raz mówił, że jak masz pistolet do głowy, to nie masz jednego wyjścia pod tytułem się poznać. Możesz zrobić 100 rzeczy, możesz zabrać pistolet, wyciągnąć większy pistolet, odsunąć się i to chyba w zasadzie jest taka rzecz, która regularnie do mnie wraca, jak trafiam gdzieś na jakąś ścianę, bo bardzo nie lubię sytuacji, w których mam stwierdzić, że nie mam na coś wpływu. Chyba nawet boję się, że gdzieś kiedyś na coś nie będę miał wpływu, czy ogólnie będę, nie wiem, mniejsze możliwości miał, więc to jest chyba taka rzecz, która najbardziej mi utkwiła na ten moment. Myślę, że na ten moment 10 lat, czy ile temu, jak wychodził ten serial, to na zupełnie inne rzeczy zwracałem uwagę, a pewnie wyciągnąłbym, gdybym go dzisiaj odświeżył, a zupełnie co innego.
No, tak jak jest z czytaniem książek. Ja też uwielbiam, zwłaszcza pierwszy sezon i wszystkim polecam. No niesamowite rzeczywiście nakręcenie, motywacja i bardzo ciekawe postaci, które też mnie jakoś motywowały do działania i stwierdzania, no dobra, to rzeczywiście trzeba mieć olej w głowie, ale tu w życiu chodzi o drive, o commitment, o takie, wiesz, oddanie sprawie, o jakiś cel konkretny do osiągnięcia.
Od zasady, których się trzymasz też.
Tak, zasady. Natomiast jest taka rzecz, którą powiedziałeś teraz, że w sumie boisz się, że na coś możesz nie mieć w życiu wpływu, to dlaczego towarzyszy temu jakaś obawa?
Wiesz co, ja zawsze lubię uważać, że to nie jest tak, że rzeczy dzieją się same, tak? Że jednak mamy tą siłę i zdolność kreowania rzeczywistości. I wydaje mi się, że rzeczami, które robię, potwierdzam, że tak jest, no aczkolwiek nie jest zawsze. Nie mamy na wszystko wpływu, nie? Nie mamy wpływu na drugą osobę, na jakieś rzeczy losowe z zewnątrz. Mamy wpływ tylko na to, jak zareagujemy na pewne rzeczy, ale no w zależności od tego, jak jesteśmy, nie wiem, sprawni, od tego zależy, no, jaką mamy możliwość reagowania. Pamiętam dzisiaj, jak po COVID-zie miałem straszną mgłę COVID-ową, a taką po COVID-ową i nawet napisanie jednego maila było dla mnie ciężkie. Potrafiłem przechodzić z pokoju obok w biurze do laptopa mojego i siadałem i ja nie pamiętałem, co ja miałem zrobić, nie? Albo maila pisałem pół godziny i to miałem taki klimat, kurczę, moja głowa, mój mózg to jest jedno z moich największych aktyw, to jest moje główne narzędzie i nie wyobrażam sobie tego momentu, jak ono przestanie być już sprawne, nie? Więc to są tego typu rzeczy. Ja mam tak, jak mój dziadek miał, że on zawsze musiał działać i to go napędzało i trzymało do dużego wieku w zdrowiu. Widziałem, jak ten moment, gdzie już przestał móc działać, nie mógł pojechać na narty, nie mógł porobić na działce i tak dalej, był momentalnie równią pochyłą też dla jego zdrowia, tak? Bo już i tak nie mógł robić tych rzeczy, które jakby trzymały to wszystko razem, nie? Więc no, niesprawna głowa czy całkowity paraliż to są rzeczy dla mnie na przykład gorsze niż śmierć.
I to też łączy to mnie z tematem zdrowia, bo to też jest jeden z takich rzeczy, którą chciałem z tobą porozmawiać, bo jak sobie przeglądałem twoje social media, twoje ostatnie działania, no to trochę się dzieje. To właśnie jak ty w całym tym swoim zapracowaniu, oddaniu swojej misji, odnajdujesz w ogóle miejsce na zdrowie? Jak ty o siebie dbasz? Bo słyszę, że twój dziadek był dla ciebie bardzo ważną osobistością, który z tego, co słyszę, pokazał, że jednak ten wartki umysł i zdrowe ciało są podstawą sukcesu, czy też dobrego życia?
No, chyba takiego po prostu jakby zadowolenia i nie osiadania w miejscu.
Ciekawe, że dotarliśmy do miejsca z twoim dziadkiem, to jakie miałeś z nim relacje? Czy to była osoba w twoim życiu, która miała dla ciebie znaczenie?
Tak, w zasadzie dziadek mi zastępował ojca, więc to była taka osoba, która gdzieś tam mi pokazała wzór faceta, który jest głową domu, faceta, który ma zapewnić bezpieczeństwo, stabilność finansową, wszystkie rzeczy, który robi różne rzeczy dla rodziny, który ma wartości jako no, człowiek starej daty, więc tak, no, na pewno to była osoba, która mocno na mój charakter wpłynęła.
Czy to znaczy, że nie miałeś rodziców, czy też nie miałeś taty, gdy dorastałeś?
Nie miałem taty, tak. Chowałem się z mamą i z dziadkami, więc faktycznie moja definicja rodziców była troszeczkę inna, bo to było dziadkowie plus mama, więc trochę mi układzie się wychowałem, fakt.
Powiedz, wiesz, przeszłość, autorytety, rodzice, ludzie, którzy nas wychowują, to kreują nas, naszą rzeczywistość, wartości, zasady. Ja byłem wychowywany przez i mamę, i tatę, i miałem trzech braci w jednym domu pod jednym dachem, więc tam się bardzo dużo działo. Moja babcia po stronie mamy przyjeżdżała przez kilkanaście lat i wiesz, o jakiejś szóstej rano czy 5:30, jakichś naprawdę kosmicznych godzinach, więc wiesz, gotowanie, pierogi, jakieś takie klus, przeróżne rzeczy, to zawsze przychodziło od babci i to ja pamiętam, że moja babcia zawsze była w naszym domu, ja jako dorastające dziecko, które zawsze, wiesz, dbało o to, że było jedzenie, gdzieś tam pokazywanie miłości na swój sposób i ona też przekazała swoje wartości, mądrości, ale przede wszystkim to są takie dwie rzeczy, które się od nich nauczyłem, to jedno to, Krzysiu, czy zjadłeś? Zawsze to było jej pytanie, a drugie to moja babcia żyje tak długo, będzie żyć, aż ja się ożenię i babcia mówi, że koniecznie mam znaleźć kobietę, która ma być
młodsza.
I trzecia rzecz, którą od babci otrzymałem, to, że mam koniecznie mieć samochód, a nie motor, bo motor to mi poprzecina wszystkie kable i przewróci i w ogóle mi to zniszczy, mam nie jeździć. Więc to są takie lekcje, które ja od mojej babci wyciągnąłem.
Chyba z tą ostatnią lekcją nie wyszło babci, bo z tego co kojarzę, to motocykl chyba jeździsz, prawda?
Tak, dalej jeżdżę. Natomiast właśnie Michał, jak u ciebie wyglądało to dorastanie? Twój dom wyglądał, jakie ty rzeczy wyciągnąłeś ze swojego dzieciństwa, od swoich autorytetów z rodziny?
To chyba przede wszystkim kompas, wydaje mi się, moralny, to jest to, co najbardziej wyniosłem z domu i coś, co w dzisiejszych czasach pewnie w niektórych punktach ktoś bym powiedział, że nie ułatwia, a ja bym powiedział, że ułatwia bardzo, bo powoduje, że nie musisz się zastanawiać nad pewnymi decyzjami, tylko no, jakby masz kompas, masz mapę i postępujesz według nich, także to jest to. Ciepło, jakieś możliwość budowania odpowiedniego domu rodzinnego, więc to jest to. No i na pewno wniosłem samodzielność, no bo jednak dość szybko musiałem się usamodzielnić, więc jakieś tam rzeczy, które się wydarzyły, no uważam, że na mnie wpłynęły pozytywnie, bo spowodowały, że jestem tą osobą, którą jestem, bo zawsze wiedziałem, że jak mam do czegoś dojść, to muszę po prostu dojść do tego sam. No też w zasadzie ja jestem tym facetem w domu, który będzie musiał zapewnić to i tamto, więc z jednej strony to może jakiś tam kamień do plecaka, który każdy z nas nosi, dorzuciło, z drugiej strony no ja wykorzystałem ten kamień do ćwiczeń i dało mi to odpowiednie efekty.
Powiedziałeś, Michał, że to uczyniło cię tym, kim jesteś. To kim jesteś?
Ciekawe pytanie. Nie wiem, jak na to pytanie mam odpowiedzieć. Pewnie dla każdego, kim jednym dla kogoś będę przyjacielem, dla kogoś będę szefem, dla kogoś kiedyś może będę ojcem, głową rodziny. Wydaje mi się, że na ten moment no, przyjmuję wiele ról, no, ale no, chyba najlepsza odpowiedź to jestem sobą. Jestem gościem, który ma drive do działania, o którym mówiliśmy na początku. Jestem gościem, który lubi budować, tak? To chyba najlepsza odpowiedź by była. Lubię budować, lubię coś tworzyć, lubię widzieć tego efekty, lubię patrzeć, co można usprawnić, poprawić, zmienić i patrzeć, jakie to daje później efekty, więc na pewno jestem gościem, który lubi budować, który lubi dowozić lubi zgrywać, tak. Chyba jest osobą, która zdecydowanie lubi rywalizować i wygrywać.
Powiedz, Michał, zadam ci bardzo oczywiste pytanie. To ile razy w życiu przegrałeś?
Na pewno więcej razy niż wygrałem. Uważam, że no jakby życie przedsiębiorcy, nie wiem, wydaje mi się, życie każdego, ale życie przedsiębiorcy to jest w ogóle jakby porażka w życiu przedsiębiorcy jest czymś, co jest totalnie na co dzień, tak? Wielokrotnie o tym myślałem. Mówię, nie, absolutnie, to nie jest tak, że wygrywam. To po prostu jest tak, że przegrywam, podnoszę się, wyciągam wnioski, przegrywam, podnoszę się, wyciągam wnioski, tutaj wygram. To sukces według mnie wynika z odpowiedniej liczby prób. Zresztą moją ulubioną książką chyba jest książka Good Luck Alexa Rowiry, która mówi o tym, czym tak naprawdę jest szczęście. Czy to jest faktycznie element przypadku, komuś się udało, czy może ktoś po prostu zbudował odpowiednie możliwości, odpowiednie zaplecze na to, że gdy już coś się wydarzyło, jakaś okazja zapukała, to po prostu umiał ją wykorzystać. I czy to nie jest tak, że do każdej jednej osoby w życiu puka ileś tam okazji, tylko pytanie, czy akurat byliśmy we właściwym miejscu, z właściwym zestawem narzędzi, żeby tą okazję wykorzystać. A no, wyciąganie wniosków z porażek i sianie ziarna tak, żeby któraś okazja pozwoliła wykiełkować coś większego, no to to jest chyba właśnie ta droga, więc no, wydaje mi się, że porażki odnoszę o wiele częściej od sukcesów i porażek absolutnie się nie boję. Gdzieś rozmawialiśmy wcześniej że boję się braku sprawczości, braku sprawności czy mocy, to nie boję się porażek. Boję się chyba bardziej tego, że nie mógłbym podejść do kolejnej walki.
Wiesz, to ja kiedyś spotkałem się kilka lat temu dosłownie z rozróżnieniem, czym jest porażka, czym jest błąd. Ja zredefiniowałem właśnie, to znaczy przestałem używać słowa porażka, bo słowo porażka w moim słowniku teraz jest niepodjęciem próby. Pozwoleniem, aby lęk spowodował, że jesteś bez ruchu. Dla mnie to jest porażka, a błąd to jest właśnie podejmujesz działanie, ryzykujesz i nie udaje się coś według oczekiwań, natomiast właśnie dostajesz lekcję. I jak opowiadasz o tych właśnie porażkach, to ja słyszę bardziej błędy.
Wiesz, to bardzo cenna uwaga, bo faktycznie twoje pytanie było przegrana. Ja to później w trakcie rozmowy jakoś podmieniłem to słowo na porażka i masz rację. Uważam, że musimy przykładać większą wagę do języka, jakiego używamy. I faktycznie przegrana tu bardziej pasuje. Też nie powiem błąd, bo czasami może być sytuacja taka, że nie popełniłeś błędu, a i tak przegrałeś, tak? Więc błędy są okej. Jeśli umiemy też zmierzyć się z nimi i przegrane też są okej. Okay. Masz jakby rację, że porażka jest słowem, które trzeba byłoby wykluczyć, ale błąd to jest to kolejny ciekawy temat, który jest. Uważam, że problem większości, może większości, a bardzo wielu osób dzisiaj blokujący możliwość pójścia ich dalej, to jest to, że nie potrafią zmierzyć się z błędami. Nie potrafią przyznać się do błędu, co po pierwsze, co daje dwie rzeczy. Nieprzyznawanie się do błędu, zazwyczaj wynikające z jakiejś próby ochrony, nie wiem, czy swojego ego, czy pewności siebie, no te mechanizmy obronne oczywiście, że są dobre i są nam potrzebne, żebyśmy wszyscy tutaj nie powykańczali się psychicznie, ale w momencie, gdy są za duże i zbyt skrajnie działają, no to blokuje dwie rzeczy, nie? Każda historia, którą sobie sprzedajemy, to jest lekcja, której nie otrzymaliśmy, nie wyciągnęliśmy. To jest taki cytat, który usłyszałem a robiłem teraz też właśnie na moich socjalach taki post o kilkunastu latach z okazji moich 35 urodzin. To była jedna z tych rad, które ująłem, bo uważam, że niegotowość zmierzenia się z błędami, z tym, co ja mogłem zrobić inaczej, lepiej, bo czasami nawet to nie jest błąd, czasami po prostu coś mogłem zrobić lepiej, powoduje, że nie rozwijamy się. A drugi problem jest taki, że ja uważam, że w biznesie kontrahenta, partnera biznesowego i tak dalej poznaje się po tym, jak umie podejść właśnie do błędu, nie? Czy firma powie tak, nasza wina, schrzaniliśmy, naprawimy to, przyjdziemy, czy będzie funkcjonowała w myśl cytatu z Młode Wilki, a jak cię złapią za rękę, to myśl, że nie, to mów, że nie twoja ręka. No i tak niestety dzisiaj jest. Jak ktoś popełnia błąd i mówi, dobra, zrobiliśmy błąd, pomyślmy, jak to możemy rozwiązać, nawet jeśli szuka kompromisu, chce wyjść z tego bardziej obronną ręką, niekoniecznie wziąć, wiadomo, 100% na klatę, to jest okej, to łatwo się dogadać, ale tam, gdzie ktoś idzie w zaparte, no to dla mnie to jest gigantyczny red flag w kontekście dalszej współpracy jakiejkolwiek biznesowej z taką osobą, więc masz rację, porażki to nie są dobre słowa, lepsze słowa są przegrane i błędy. Nie? Ja praktycznie zawsze patrzę po zakończeniu jakiegoś procesu, jakiejś rzeczy, w pierwszej kolejności, co ja mogłem zrobić inaczej, co mogłem zrobić lepiej, co zmienić. Nawet czasami za bardzo, bo potrafię mieć tendencję do samobiczowania się, niestety, i pracuję nad tym bardzo mocno. Ale z jednej strony czasami za bardzo siebie czuję, ale z drugiej strony to było zawsze to, co też pozwalało mi iść do przodu, że nie bałem się zmierzyć z tym, że na pewno gdzieś coś było, co mogłem zrobić inaczej i lepiej, bo zawsze coś możemy jeszcze poprawić.
Temat samobiczowania jest mi bardzo dobrze znany. Palec do budki, taki trochę wcale nie z uśmiechem. I też łączę się z tym, co mówisz, że takie zachowanie trochę destrukcyjne to jednak ma w sobie trochę pozytywnej energii, bo wtedy bardziej analitycznie patrzy się na coś, co zostało wykonane. Chyba, że chciałeś to jeszcze skomentować.
Chciałbym tu się jeszcze odnieść, tak, że to są w zasadzie często takie dwie strony tej samej monety, nie? Więc plus jest taki, że dzięki temu się rozwijamy, no minus jest taki, że potrafimy sami sobie nakopać czasem bardziej niż ktokolwiek inny i przez to też z niektórych rzeczy dłużej wychodzić, więc absolutnie jest to rzecz, jedna z tych rzeczy, których w ostatnim roku mocniej z moim psychologiem pracowałem. To właśnie mój talent do samobiczowania się.
No, Michał, ja ci powiem, że po 10 latach, już prawie 10 latach mojej terapii, to już sobie z tym lepiej radzę, natomiast na pewno też sam bym z tego z łatwością nie wyszedł. Natomiast jest to wielka sztuka, uważam, żeby jednak iść do przodu i przy tym się nie zabić, bo wiesz, ja miałem jakieś tam elementy depresyjne i nawet, wiesz, podważania silnie sensu życia, po co to wszystko, bo mnie po prostu przygniatało, a nie dość, że mnie rzeczywistość przygniatała, ja sam się jej przygniatałem do momentu takiego, że no już nie byłem w stanie wstać. Fajnie, że też nad tym pracujesz i myślę, że mnóstwo ludzi w ogóle, mnóstwo ma taki cholerny głos, który hejtuje i niszczy, wciska w podłogę, to zadam ci pytanie o to właśnie, to jak ty radzisz sobie teraz z tym samobiczowaniem, z hejterstwem na samego siebie?
Wiesz co, widzisz, dość ciekawe, co powiedziałeś, bo wielu ludzi ma ten głos, który ich paraliżuje przed działaniem, nie? I powoduje, że przez to oni nie robią, bo zanim jeszcze zaczną działać, to już się tak skejtują, że po prostu tego nie zrobią, nie? Ja tak nie mam, mnie to jest zawsze post factum, to prędzej jest związane, nie wiem, z jakimś perfekcjonizmem, z jakimiś różnymi innymi gdzieś tam kwestiami, tak, które gdzieś tam wyniosą jeszcze z dzieciństwa, więc u mnie on nigdy mnie nie paraliżował przed działaniem, nie? On raczej zawsze powodował, że dawałeś z siebie więcej, więc no, radzę sobie po prostu z tym w ten sposób, że musiałem się nauczyć księgować straty. To była jedna z lekcji, którą mi długo zajęło nauczenie się, to była lekcja, której nauczyłem się od mojego przyjaciela i wspólnika Kamila Kozioła, właśnie, żeby szybciej księgować straty. No, więc jeśli wydarzy się coś, poszukam, co mogłem zrobić inaczej, pobiczuję się, ale będzie ten punkt, w którym będę umiał zaksięgować straty i pójść dalej, to wtedy wyciągam z tego już samo pozytywne rzeczy, czyli odcięcie, zaksięgowanie strat, odcięcie w pewnym momencie, to jest to, co nie wydłuża całego procesu, a uwalnięcie się parę razy biczem nikogo jeszcze nie zabiło.
No właśnie, kilka razy, ale nie, żeby nie robić tego przez bardzo długi czas. Natomiast nie spotkałem się nigdy wcześniej.
Dokładnie tak.
Bardzo mi się podoba określenie, które używasz, księgowanie strat. Opowiedz właśnie, co to jest, jak to działa u ciebie, może bardziej na jakimś przykładzie.
Wiesz, to już na pewno się uczę cały czas z tym radzić, więc to nie jest żaden system, to jest chyba raczej stwierdzenie, o którym muszę pamiętać, żeby w pewnym momencie pójść dalej. No na przykład mega mi to dużo dało teraz przy okazji całej budowy domu, który tutaj buduję, w którym właśnie teraz jestem na wynajem takiego dla turystów z linią brzegową jeziora i tak dalej, więc sobie upodobałem, że będzie to miejsce magiczne, niezwykłe, a w jakiś sposób też premium, no, więc to mój ten perfekcjonizm wymagał tego, żeby było wszystko idealnie, a no przy budowie to nie jest tak, że jest wszystko idealnie, nie? To zarówno efekt końcowy będzie taki, że to jednak nie jest tak, albo czegoś jeszcze brakuje, coś byś mógł dodać, coś byś chciał poprawić, ale po fakcie już nie poprawisz, no bo nie przesuniesz tej ścianki czy czegokolwiek, a to dopiero po czasie widzisz, no i nie mówię już o aspektach finansowych, gdzie po czasie widzisz, to niepotrzebnie zrobiłem, to bym zrobił inaczej, tu doszły dodatkowe koszty i to są naprawdę gigantyczna ilość rzeczy i też gigantyczna ilość kosztów. I gdybym w tym punkcie nie księgował od razu tych strat, no to po prostu, nie wiem, to chyba wziąłbym faktycznie ten buldożer, który gdzieś padł i po prostu to wszystko zaorał i zbudował na nowo. Więc no to jest po prostu coś pod tytułem, dobra, stało się, i tak dalej, co teraz z tym możemy zrobić. To się ma na pewno nijak do odpuszczania, nie? Bo niektórzy księgowanie strat przyjmują jako odpuszczanie, nie? Ale no to nie, to są dwie różne rzeczy pod tytułem. Zepsuł mi jakiś podwykonawca coś, a myślę, że cały odcinek podcastu mógł być o rozmowach z budowlańcami, podwykonawcami, tym jak bardzo próbują cię zrobić w konia. Nie wszyscy oczywiście, no bo też trafiłem na super ekipy, no, firma, która mi budowała dom fenomenalna po prostu, czy wykańczała, no ale niekoniecznie gdzieś tam myślę o coś inni drobniejsi podwykonawcy typu stolarz czy firmy od spa. No i w takim wypadku, wiesz, jak możesz coś zrobić, powalczyć, typu, o, masz wpływ, masz tą sprawczość, tak, czy dać do sądu, czy się odwołać, czy kazać naprawiać, no to nie, to zdecydowanie powinieneś, nie odpuszczać. Rozumiem, że idealnie pomalowana sauna, czy inaczej, nie idealnie pomalowana sauna nie przeszkadza gościom w przebywaniu w niej, no ale jak zapłaciłeś za to, no to nie masz powodu, żeby odpuszczać, żeby podwykonawca tego nie skończył i nie poprawił, nie? No ale jeśli już zapłaciłeś za coś, przepłaciłeś dopiero po wybudowaniu, widzisz, że dałoby się to zrobić inaczej, bo inną technologią, nawet jeśli to było kilkadziesiąt tysięcy złotych, a myślę, że jakbym zsumował te wszystkie koszty, to znacznie więcej by wyszło, no to trudno, to już się stało, tak? Teraz możesz tylko myśleć, jak przy kolejnych projektach to odrobić, zarobić więcej.
Ale powiedziałeś właśnie o różnicy, że jedno to jest księgowanie strata, a coś innego to jest odpuszczanie. To chodzi o to, że w odpuszczaniu, w księgowaniu strat po prostu patrzysz, analizujesz, patrzysz na jakie lekcje do ciebie przyszły, co możesz zrobić i odcinasz, versus odpuszczanie, że po prostu mówisz, a no dobra, już trudno, stało się, no jestem stratny. No, czy to jest ta różnica, czy...
Nie, odpuszczanie to bym powiedział, że tam, gdzie możesz powalczyć, żeby odrobić to jakoś, w sensie naprawić, naprostować, zmienić, ale odpuszczasz z różnych względów, no chociażby boisz się konfrontacji, tak, no bo niektórzy boją się konfrontacji, czy cokolwiek, albo nie chcesz dorzucać sobie kolejnych nerwów, bo rozumiem, że gdzieś ta granica jest i faktycznie czasami odpuszczenie też jest okej, nie, bo trzeba umieć przeanalizować. Ja kiedyś walczyłem dla zasady, nie, to było takie mocno stricowe, nie, oni tam zawsze walczyli ze wszystkim, więc ja też walczyłem, nie, zawsze, a dopiero z wiekiem przyszło do mnie, żeby liczyć, które walki mają sens, tak, czy koszt emocjonalny, czasowy, finansowy tej walki jest adekwatny do tego, co osiągniesz. Czy sama wygrana tu w tym przypadku jest potrzebna, nie? No i wtedy czasami faktycznie okej jest odpuścić, nie? No ale no, wiele ludzi odpuszcza po prostu z zasady, nie? Dlatego zazwyczaj, wiesz, na tym żerują firmy przy reklamacjach, przy innych rzeczach. Pierwsze odmowy, bo 80% ludzi po pierwszym razie odpuści, nie powalczy o więcej. Nie? Więc nie mówię nie odpuszczać jakichś rzeczy, bo trzeba analizować, co warto odpuścić, co nie. I to mi przyszło z czasem, ale to jest jeszcze co innego niż księgowanie strat. To jest klimat pod księgowanie strat, to jest odcięcie. Dobra, stało się. Mogę rozwiązać, warto, naprawiam, nie odpuszczam, ale już nie biczuję się, nie zamartwiam tym, że to się wydarzyło. Nie analizuję tego wtórnie, wstecznie. Nie patrzę ze smutkiem na mniejszy stan konta, bo za coś przepłaciłem i tak dalej. No, stało się i tyle. To jest ta różnica. Mogę coś zrobić? Robię. Ale temat, że się stało, zamykam.
Biorę to ze sobą. To rzeczywiście jest fajne rozróżnienie odpuszczenia. I też się tego uczę, przyznam. Powiedziałeś o tym, że zażarcie rzeczywiście walczyłeś o wszystko wcześniej, w przeszłości. Mam wrażenie, że to jest jakaś uniwersalna lekcja, bo miałem to samo. Ludzie mnie dosłownie nazywali buldożerem, bo szedłem przez ludzi, ale też przez to byłem w pewnym okresie z życia samotny, bo moje ego kierowało moim życiem, a nie rozsądek. I kiedy ty opowiedziałeś o tym, że pewne bitwy warto odpuścić, bo nie są tego warte i wiesz, to jest taka, uważam, już oznaka dorosłości, że wchodzisz na wyższy poziom, patrzysz, wiesz, z góry, dobra, co tu ma sens, a co nie. Myślę, że do 30 to było takie, a dobra, jakby da radę, nie? Ale potem trzeba zacząć myśleć trochę bardziej strategicznie. A kiedy mówiłeś o swojej budowie, o tym, co przechodzisz, to mówisz o stoi rękownicy, prawda?
Tak, dokładnie.
No to patrzyłem ostatnio właśnie, co tam się u ciebie dzieje, to jestem, no patrzę, szeroko się uśmiecham, sobie myślę, jaki sztos. Mega, mega super. W ogóle bardzo ci gratuluję. No, jak widzę rzeczy, które zaczynasz robić, tam mam taką radość w sobie, co myślę, kurde, ale ten typ ogarnia, nie? No po prostu idzie jak zły do przodu, ma pomysł, ma cel, Generuję na to pieniądze, możliwości, masz wokół ludzi i jestem pod ogromnym wrażeniem, Michał. Naprawdę mam ogromną radość, więc opowiedz, Michał, więcej o tym w ogóle, o Stoi Rykownicy, o tym, co to jest dla tych, którzy nie wiedzą i co cię tam doprowadziło.
Przede wszystkim dziękuję za te miłe słowa, bo było to miło zawsze tak usłyszeć i fajnie, jeśli mogę tutaj inspirować też takie osoby, które same mają drive do działania, tak jak ty, bo też przez wiele projektów przeszedłeś i też bardzo dużo rzeczy robiłeś. Masz też wiedzę z takich różnych umiejętności, dyscyplin, które dla mnie na przykład w wielu miejscach byłyby abstrakcyjne, więc tym bardziej miło mi słyszeć takie rzeczy. Ostoja Rykownica, no to taki pomysł się pojawił, gdy pewnego razu byliśmy zdaniem na Sylwestrze na domku z własną linią brzegową jeziora, a na nią, więc tu morsowaliśmy, tu się wygrzewaliśmy, tu budziliśmy się z widokiem na wschód słońca nad jeziorem i stwierdziłem, to jest fajne, chciałbym coś takiego mieć, no i później w pandemii udało się taką działkę dorwać, kupić. Później po drodze różne inne przeboje były, żeby się z tego podcast budowlany jednak nie zrobił, to w szczegóły nie będę strasznie wchodził, no ale na przykład dzień przed podpisaniem umowy z firmą budowlaną dzwoni do mnie architektka i mówi, wiesz co, geodetka, która była na działce, mówi, że z dużego pokoju, wiesz, duży pokój przeszklony, widok na jezioro, działka nad jeziorem, chyba nie będzie widać jeziora. Ale może będzie. Zobaczymy. Co ty do mnie mówisz? No może będzie. Zbudujemy i zobaczymy. Ja mówię, ty, no może to mogą buty nie pasować i masz 30 dni na ich odstanie, a nie dom, którego nie przesuniesz. Więc trzeba było projektować na nowo, przeprojektowywać, psychicznie w jakiś sposób przyjąć, że tak podchodzą wykonawcy, którzy powinni być ekspertami, powiedzieć nie. Naprawdę mocno się gryzę w język tutaj. Z wyrażeniem w pełni opinii na to, co tutaj się działo. No i koniec końców jakoś ten projekt ruszył, zaczął się budować, tworzyć, no i w tym momencie już funkcjonuje, w sensie jeszcze poprawiamy parę rzeczy, dlatego nie wrzucamy tego jeszcze na booking w szeroką publikę turystów, ale już pierwsi goście się pojawiają, to są osoby z otoczenia, które chcą gdzieś tam ze znajomymi wpaść i tak dalej, mówią, czy masz wolny termin, zrób na weekend, wiem, że nie jest skończone, ale chętnie już to od ciebie wynajmę, a także tu już domykamy. Ten dom to ma być miejsce, które ma się nadawać zarówno na workation, czyli na jeziorem i wszystko, jak i zrobienie jakiejś imprezy, jak i nawet kwestie jakichś warsztatów, bootcampów. Zresztą pod koniec maja teraz będziemy tutaj taki bootcamp mieli mały, który zrobiliśmy z Kamilem Koziełem z okazji Wośku Dniowej i taką małą akcję charytatywną udało się nam też całkiem przełomną sumę pieniędzy zebrać, co też dużą satysfakcję nam dało, więc to jest takie miejsce, gdzie można odpocząć, pobawić się ze znajomymi, z rodziną, a praktycznie każdy co znajdzie dla siebie. Sup do popływania nad jeziorem, czy do pogrania w siatkówkę. I w tym miesiącu też udało się krok dalej do tego dopiąć, bo dołączyłem sobie z akcji drugiej działki obok i planuję mam powiększyć ostoję o drugi identyczny dom.
Wow, niesamowite. I to jest coś, co rozumiem, że jest w pełni na wynajem i ty będziesz tam sobie w ogóle robić jakieś miejsce dla siebie w ciągu roku, czy to jest oddajesz na booking i niech to samo już sobie hula?
Znaczy, to jest tak, że ja najchętniej to bym się przeprowadził i nie oddał tego. Nie, to będzie na booking, będzie hulać. Jak będzie wolne, tak jak teraz, no bo majówka jeszcze, tak jak mówię, nie była gotowa pod turystów, więc zrobiłem tutaj takie dni otwarte, gdzie tu znajomi wpadają, to mój przyjaciel z moim przyjaciółem, tutaj gdzieś ktoś na noc, tutaj ktoś na grilla. No to nie, będzie to miejsce, które jeśli nie będzie wynajmowane, to na pewno też będę uciekał. Zresztą teraz to jest ze wspólnikiem, którym to budujemy, Andrzejem. Nawet sobie tak zrobiliśmy, że mamy magazynek, gdzie będziemy mieli takie swoje rzeczy, że nawet jak nam wpadnie pomysł, przyjedźmy, to nie musimy się zastanawiać, czy mamy spakowane, czy nie, tylko mamy podstawowe rzeczy jak ciuchy i jakieś są zapasowe i kosmetyki na miejscu, więc tak, na pewno też będę korzystał, no ale głównym celem jest to, że to ma pracować dla siebie i być wynajmowane.
A powiedz, Michał, czy ty, nazwę to umiejętnością, ale jaka jest twoja umiejętność odpoczywania?
Moją umiejętność odpoczywania, ja mam swoje pasje, które kocham, to jest żeglarstwo, to jest narciarstwo, to jest motoryzacja. Ja odpoczywam, gdy robię jakieś rzeczy związane z tymi pasjami, plus odpoczywam w gronie najbliższych mi osób, tych ludzi, przy których faktycznie potrafię wyłączyć mój wiecznie analizujący i weryfikujący mózg i po prostu być tu i teraz. To jest moja umiejętność odpoczywania. Nie mam niestety, fakt, że się uczę umiejętności odpoczywania w kategorii takiego nic nie robienia, nie? To nie. O, czy ta hamak, o, taki najbliższe nic nie robieniu, ale to, znowu to też nie jest nic nie robienie. Odpoczywanie to jest wziąć hamak, książkę i pójść do lasu. Jestem bardzo hamakowy, hamaki mam wszędzie, mam na balkonie, na wyjścia do lasu, na żagle, gdzie śpię w hamaku, więc hamak i książka to jest mój sposób odpoczywania, no ale jak pewnie widzisz tutaj dalej, w tym wszystkim jest słowo, że coś robię, że jest to produktywne. To odpoczywanie z nic nie robieniem, faktycznie to jest rzecz, która jest u mnie trudna i problematyczna. Chociaż on nie jest niczym niezwykłym u osób z ADHD, nie? Więc świadomość tego też oczywiście pozwala w jakiś sposób nad tym pracować, no ale tak mam, że muszę coś jednak robić, coś budować, coś tworzyć, natomiast absolutnie to nie musi być związane z biznesem i pracą. To może być dowolna rzecz w życiu prywatnym, ale taka dająca mi poczucie, że coś robię, zresztą w relacjach też lubię jakieś rzeczy budować, tworzyć wspólnie.
Wiesz co, pytam cię bardzo konkretnie o umiejętność odpoczywania, ponieważ ja sam się z tym bardzo mierzyłem. Nie mam ADHD, przynajmniej niestwierdzonego. I wiesz co, w zeszłym roku pierwszy raz wyjechałem na początku roku na Teneryfę, na 2 miesiące, na pierwsze workation w ogóle ever. I miałem takie poczucie potrzeby powrotu do Polski, bliżej rodziny, losowo dosyć do Pucka, losowo, nie losowo, po prostu się przeprowadziłem z takim, wiesz, z widokiem na zatokę z okna, zaraz zejście na plażę, taka nazywałem to moją małą Teneryfą. I wiesz, Puck jest miejscem, gdzie ono jest przepełnione ludźmi czerwiec, wrzesień, a potem jest cisza, pustka i nie ma otwartych kawiarni poza sobotą i niedzielą. Więc stało się to też moją taką na sposób piękną, ale też i trudną pustelnią. Wiesz, podczas moich terapii był taki właśnie dotykany temat spokoju, wyciszania się, bycia ze sobą, umiejętności odpoczywania. I ja miałem także, że miałem takie epizody, że wiesz, na przykład kładłem się na dywan i gapiłem się w sufit i miałem, wiesz, jakby mną telepało mnie wręcz mentalnie, że nie mogę wyleżeć na tym dywanie i patrzeć się w sufit.
Bo zacząłem docierać do głębi siebie.
Do rzeczy, gdzie, wiesz, nagle czułem, że płyną mi łzy po policzkach i sobie myślę, o ja pierdzielę, no to teraz zaczyna się bonanza. Rzeczy, które tak, wiesz, zagłuszam, czy social mediami, czy czasem mam takie porywy na oglądanie czegoś, czy w ogóle robienie czegoś, to jest mój sposób na spieprzanie przed sobą. Ciekawe jest to, że po drugiej stronie tego, jak już jednak leżałem tam i dałem sobie ten czas i przyzwolenie, że to jest okej, że leżę, czy wiesz, na dywanie, czy na kanapie i leżę, jestem ze sobą, ze swoimi myślami, to przynosi jakieś odpowiedzi, które domagały się swojego głosu, wiesz, takiego przytulenia, wiesz, czy do wewnętrznego dziecka, czy takiego zapewnienia, że wszystko jest okej, wiesz, po prostu pobycia ze sobą, to dla mnie to było cholernie trudne. I jestem ciekaw, jak to u ciebie jest, Michał. Jak często ty tworzysz sobie taką możliwość spotkania się sam ze sobą, ale poza terapią?
Wiesz co, poruszyłeś tu wiele ważnych rzeczy i szacuj też, że tak otwarcie się tym dzielisz zawsze w swoich podcastach. Widzisz, u mnie mam chyba bardziej problem z nic nie robieniem niż z ucieczką przed samym sobą. Absolutnie nie mam jakoś problemu z tym, żeby pobyć samemu ze sobą, pobyć ze swoimi myślami, wręcz chyba muszę to po prostu nawet robić, bo zawsze mam ich dużo, więc muszę raz na jakiś czas je gdzieś tam zebrać. znowu nie jest w kategorii nic nie robienia, więc takiego problemu akurat nie wiem, nie mam, nikt nie zauważałem. Powiedziałeś o znowu, że ten widok na zatokę był taką twoją Teneryfą, taką pustynią, a samotnie wszystkim. Trochę też taką myślą budowałem właśnie o stoje rykownicy, że ten widok na jezioro, bezpośrednia linia brzegowa, bo tutaj wszystko, że to jest też takie miejsce, gdzie można pobyć samemu. Nie? No ja często łapię się na tym, że czuję, że ilości rzeczy, które robię, że jestem tak przebodźcowany, że wręcz muszę pobyć samemu i gdzieś tam właśnie, a bardziej w ciszy, w naturze czy coś, i złapać tego dystansu. No dalej podczas tego bycia samemu coś tam będę robił, nawet jeśli to będzie przelewanie na gdzieś tam na papier, na notatki, jakichś myśli, ale nie, nigdy nie miałem chyba tak, że może nigdy, ale nie miałem raczej problemu z tym, że ja musiałem uciekać przed sobą. Wiesz, z całym małżeństwem, wiesz, robię właśnie to, bo nie chcę zostać sam, pobyć sam. I to jest chyba znowu pozytywna strona tej monety, tego biczowania, o którym wspominaliśmy, tak? Że no nie mam problemu ze zmierzeniem się z jakimiś rzeczami. Prędzej muszę w pewnym momencie powiedzieć dość, więc tu ci nie umiem nic mądrego powiedzieć, bo z tym nie mam. Z tym nie miałem po prostu nigdy problemu, więc to jakoś przychodziło naturalnie. Inaczej z balansem, tak? On nie zawsze faktycznie jest. Mam czasami momenty, gdzie on się zachwiewa, ale no to też biorę na klatę, że trochę to tak wygląda, że dopóki buduję, a nie odcinam opony, to nie będzie balans idealny, nie? To będą momenty, gdzie mniej popracuję i na przykład tak jak w tym roku 3 razy udało mi się pojechać na narty, więc o, i to jest miejsce, gdzie absolutnie mogę być sam, tak? Zjeżdżając ze stoku, wjeżdżając wyciągiem, często mimo, że jeżdżę ekipą zawsze na narty, to przynajmniej dzień czy coś gdzieś się odcinam i jeżdżę sobie samemu. I to jest moment, gdzie przy okazji uprawiania sportu układam sobie myśli. I to jest ten moment, gdzie jest też odpoczynek, zwolnienie, realizowanie pasji. Dla mnie taki rodzaj nagrody, okej, wiem po co to robię, tak? Kiedyś raz pojechać na narty za granicę, wow, Alpy, co to jest, tak? A teraz 3 razy w roku to zrobiłem, a dla mnie później będą takie momenty, gdzie faktycznie jest ta praca i ona nie będzie w trybie 8 godzin dziennie, tylko przez jakiś czas być może i po 10 czy ileś, więc ten balans według mnie będzie się na różne strony przesuwał, taki idealny nie będzie, byleby to nie był popadanie ze skrajności w skrajność, nie? Bo tutaj bardzo fajnie Marek Zmysłowski kiedyś powiedział, że work hard, play hard to nie jest coś, co działa, bo to jest tak, jakbyś rozżarzone żelazo do zimnej wody wkładał i to w nieskończoność. No, do jakiegoś stopnia to hartuje, a w jakimś momencie może pęknie, czy chłodno do porównania, że jedną rękę trzymałbyś coś zimnego, a drugą coś gorącego, więc nie uznaję zasady work hard, play hard, uciekania w jakieś imprezy, używki czy sport, tak? Bo sport też może być uzależnieniem i sport jest formą ucieczki i widzę absolutnie ogromny trend gdzieś tam wśród różnych ludzi, wokół których się obracam, ucieczki w sport i to takiej już skrajnej, która też nie jest zdrowa i nie można tutaj mówić o balansie.
Wow, no to wiesz co, ja mam też tam tak ze sportem. Ja ostatnio oddaję się crossfitowi i jest taka nowa seria zawodów Hyrox w ogóle na całym świecie. Ja na przykład mam tak, że jak ja nie pójdę na trening przez dłużej niż 2 tygodnie, to zaczyna już być źle w moim życiu. Czarne myśli się spowijają i no po prostu jest bardzo, bardzo źle. Może nie nazwę tego używką, natomiast dla mnie to jest miejsce, gdzie ja wiem, że potrzebuję robić to dla swojej higieny osobistej, bo wtedy będę cierpieć ja i wszyscy wokół. I właśnie słyszę, że często, że oddawanie się takim hardkorowym sportom, triatlonom i tak dalej, to jest jakaś ucieczka. Nawet jeśli coś takiego, to chyba jest mniejszym złem, o tak.
Powiedziałeś jakby ważną rzecz, jak 2 tygodnie nie pouprawiam sportu, to będzie źle ze mną. Absolutnie, że tak, no ze mną też, nawet mówię od podstawowej rzeczy, że momentalnie w plecach czuję, tak, swój pesel, więc ja już mówię o takim, wiesz, skrajnym uciekaniu w sport. Zresztą piękną definicję, która pozwoliła mi też analizować pewne decyzje, dał mi mój psycholog zachowań przybliżających versus ucieczkowych, tak, że musimy patrzeć przez zachowania przez pryzmat intencji, tak, czyli jeśli mam trudny okres w życiu, nie wiem, z jakiegoś powodu, przykładowo, padł mi biznes, mam załamanie nerwowe, nie? To mogę iść na siłownię, żeby powiedzieć, mimo że mam trudny okres, wali mi się biznes, to chcę mimo wszystko zadbać o zdrowie i oczyścić głowę i tak dalej, dlatego sobie idę 3, 4, 5 razy w tygodniu na siłowni, czy rano biegam, czy cokolwiek innego i to jest okej. Okay. Natomiast jeśli to jest tak, że żeby o tym nie myśleć, uciekam w sport cały czas, to wtedy ta intencja powoduje, że to jest zachowanie ucieczkowe, nieprzybliżające i wtedy ten sam sport wcale nam nie będzie pomagał. I ta nadanie tych definicji patrzenia przez intencje rzeczy, które robię i że te same rzeczy mogą mieć dobrą lub złą intencję, no dla mnie było gigantycznym, ale to gigantycznym game changerem. To chyba jest, nie wiem, top 3, jak nie top 1 rzeczy, które ja wniosłem z mojej terapii.
Biorę to też za sobą. Dzięki za podzielenie się tym.
Tak, ja też za to bardzo, bardzo jestem wdzięczny osobie, która mi to poleciła.
Natomiast też chciałem cię zapytać, Michał, o tym wszystkim. Odnosisz dużo sukcesów, robisz inwestycje, rozwijasz firmę, działalność. Powiedz mi, jak u ciebie wygląda to w życiu twoim własnym, relacyjnym, czy też związkowym, bo też w sumie nie wiem, w jakim jesteś teraz miejscu w życiu. Jak ty, bo też wcześniej powiedziałeś, że do wszystkiego chcesz dojść sam. Opowiedz właśnie o tej swojej stronie Michała, który nie nosi cały czas garnituru świetnie wyglądającego i też jak ty odnajdujesz się w relacjach.
Wiesz co, w zasadzie ja wszystko, co robię, oprócz tej radości zbudowania, o której mówiłem, robię z myślą, żeby w przyszłości mojej rodzinie i moim dzieciom niczego nie zabrakło, bo no ja się znalazłem w takiej, a nie innej sytuacji, że wychowałem się no, z mamą, pił i dziadkami, a ojciec miał, no, mówiąc kolokwialnie, mnie gdzieś, nawet jeśli jakieś tam czasem minimalne pozory były, to prawda, tak wyglądała, no moja mama, no, zostając sama ze mną jako nauczycielka z pensji nauczycielskiej, no nie miała łatwo, więc faktycznie pracowała od rana do nocy, pomagali dziadkowie, no i było tak, że jej nie było za bardzo, a i tak na wiele rzeczy, które mały Michał chciał, żeby było, to nie było, to jakby, no, nie mogę mieć do niej kompletnie żalu, wręcz przeciwnie, uważam, że no, robiła co mogła, silna kobieta, która dźwignęła to, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy, więc, no ale nie dałoby się mieć ciastko i zjeść ciastko, no więc automatycznie musiała więcej pracować, nie mogła nagle, wiesz, z nauczycielki zostać, nie wiem, lekarzem, żeby inaczej zarabiać, więc to mogła brać dodatkowe lekcje, nadgodziny, coś. No ja sobie powiedziałem, że jak ja będę miał rodzinę, to ona będzie miała to, co trzeba, czyli zapewnię bezpieczeństwo, a zapewnię możliwości, ja będę. Ja nie będę musiał robić, nie? Więc ja w tych moich planach wiem, jakie rzeczy chcę robić, które będą powodowały, że moje zaangażowanie w biznes też będzie inne, mniejsze. I faktycznie momenty, w których jestem w relacjach, no to są momenty, gdzie na inną ilość pracy sobie pozwalam, niż gdy jestem sam po prostu. Natomiast no w tym momencie jestem akurat singlem, no też półtora, dwa lata temu miałem rozwód, tak, więc no niestety tutaj moje układanie w sobie no, nie wyszło, ale no tak też w życiu po prostu jest, więc no przyjdzie pora na ułożenie na nowo, a w międzyczasie mogę te cegiełki dalej układać, które pozwolą, że ja będę mógł pracować mniej i tyle, więc mam jakąś tam swoją wizję i rzeczy, które robię, zawsze patrzę na long money, nie short money i nie rzeczy, które spowodują, że pracując więcej będę też zarabiał więcej, tylko rzeczy, które później będą mnie niosły, stąd też inwestycje, stąd też rozwijanie biznesu, stąd też teraz social media, to są te rzeczy, które mają dać później dźwignię, powodującą, że to nie moja ilość czasu będzie głównym lewarem tego, co będę mógł zapewnić mojej rodzinie. To jeśli chodzi o gdzieś tam rzeczy związkowe, a poza tym relacje, no to mam grono bliskich osób, raczej węższe niż szersze. Mam dużo znajomych, jestem osobą towarzyską, jak na introwertyka, to nawet bardzo, ale tak bliżej tu jest pewne grono węższe osób, które faktycznie są, no i wtedy absolutnie spędzanie z nimi czasu to jest najbardziej high quality time, to są też osoby, które wiem, że mogę liczyć w różnych momentach, trudniejszych momentach, które też na przestrzeni ostatnich lat były, bo też tam parę punktów trochę gdzieś tam gorszych miałem. No i też nie boję się jakby dopuszczać nowych osób do tego grona. Nie jest zawsze otwarty, żeby tam ktoś doszedł. Nie jest tak, że na psy kliencie ta osoba będzie, ale absolutnie zawsze ludziom daję na dzień dobry kredyt zaufania, ale też nie boję się osób z tego grona zacznijmy to wyrzucić w momencie, gdy jednak raz, drugi czy trzeci okaże się w kluczowych, istotnych rzeczach, że no, czy nie dowiozą, czy też czasami wynika to po prostu z tego, że się zmieniamy i pewne rzeczy przestają być po drodze, które gdzieś tam po drodze były. Tak? Wiesz, przerobiłem stratę najlepszego przyjaciela, przerobiłem rozwód, przerobiłem podejrzenie nowotworów w ostatnich latach, więc wiem, że życie pisze różne scenariusze i czasami one też wpływają, że gdzieś inaczej jesteśmy, czasem emocjonalnie, czasem biznesowo, czasem mamy inne wizje i wtedy niekoniecznie te same osoby dalej będą spełniać te same potrzeby, które wcześniej. To nie będzie czasami no, nic złego o nich świadczyło, nie? To po prostu będzie kwestia tego, że innymi ścieżkami teraz idziecie, nie? No, zresztą chociażby, że każdy to mówi, że osoby po terapii zupełnie inaczej rozmawiają językiem emocji i innych rzeczy, tak? No i nie każdy będzie tak rozmawiał i to jest okej, okay. Jeśli ktoś nie potrzebuje tego w życiu, to jest w porządku, no ale wtedy takiej osobie, która jest na innym poziomie świadomości, też trudniej automatycznie się zgrać czy dogadać.
A powiedz, Michał, kiedy opowiadałeś właśnie o tym, o sobie w relacjach, o tym wychowaniu twojej mamy, jej poświęceniach dla ciebie i tym, że wiesz, nie można mieć ciastka i zjeść ciastka, to jest mi bardzo, cholernie bardzo bliska w ogóle historia, bo ja w ogóle o czym nie wiedziałem do 25 roku życia albo jakoś tak, kiedy zacząłem już głębiej wchodzić w te tematy w terapii, wychowywałem się w biedzie. Wiesz, moi rodzice, mama pracowała na dwa etaty jako nauczycielka, więc podobnie jak twoja, wiesz, tata elektronik w zakładach radiowych, obydwoje na, wiesz, pensji, czworo dzieci, z czego jeden z moich braci, Olek, jest niepełnosprawny, to wiesz, tam się nie przelewało. Tam mieliśmy od początku do końca. Tam było tak w okresie zimowym, że no, byle węgla starczyło. Zawsze mieliśmy, w ogóle mama zadbała zawsze o to, że były posiłki gorące, zawsze przed obiadem była zupa. Więc byliśmy zawsze, ja byłem zawsze, wiesz, najedzony, byłem ubrany gdzieś tam, używane rzeczy, gdzieś tam, wiesz, załatane spodnie, tu, tam. Dla mnie to była norma. Ja nie czułem się, wiesz, jakby, że mi czegoś brakowało w dzieciństwie. Tak myślałem. Tylko, że dopiero w terapiach wyszło, że żeby jakoś sobie poradzić z całym tym trudem, wiesz, braku gdzieś tam tego, wiesz, jako dziecko chciałem mieć dużo więcej ciepła od rodziców, no ale no, zarobieni, zmęczeni, kochali jak potrafili, dalej potrafią, natomiast no, jak ty powiedziałeś, że mały Michał chciał, no ale nie dostawał, to ja też, mały Krzysiu, wiesz, chciał, ale nie dostawał wszystkiego, czego chciałem. I też mówię o tym statusie też finansowym, bo ja w moim życiu nie dostałem edukacji finansowej. Nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego istnieje. Ja nie wiedziałem, jak zarządzać pieniędzmi. Ja to czułem, wiesz, stres, że brak, że nie wiadomo, czy będzie do końca miesiąca. Gdzieś tam dowiedziałem się po tym, że czasem rodzice musieli pożyczyć czy coś, chociaż no jedno, czego się nauczyłem, to oddawać. Natomiast takie były realia i myślę, że bardzo wiele w ogóle rodzin, które się wychowywało w komunie, no, miały po prostu problemy finansowe i było trudno. Natomiast, no właśnie, ja dopiero teraz powiem ci, że od kilku lat uczę się, mam tą edukację finansową i kilka lat temu, jak my się spotkaliśmy, no nie wiem, to było no może na 10 lat, no wiele lat temu i pamiętam, że gdzieś tam rozmawialiśmy o finansach i o różnych rzeczach, to zadawałeś mi pytania, no takie, które myślałem, kiedy chcesz przejść na emeryturę, no w tym wieku, no to teraz musisz odkładać tyle. Mówię, ja pierdolę, skąd ta kasa? Wiesz, i to tylko pokazywało takie dziury w moim systemie, mojej wiedzy, mojej edukacji, gdzie ty już wtedy tam byłeś i też teraz jesteśmy w innych miejscach. I właśnie chciałem cię zapytać, jak ty masz relację z tym pieniądzem? Znaczy teraz no, inwestujesz dużo, ale co ty wyciągnąłeś z dzieciństwa, pod kątem pieniędzy. Jakie jest twoje postrzeganie finansów teraz, a
wiesz co, chyba zawsze postrzegałem finanse jako narzędzie otwierające możliwości, tak? Czyli kiedyś nie było, to nie miałem tych możliwości. Jakieś dawało wsparcie dziadków, tak? Bo to na pewno dużo zmieniało, chociażby zebranie na wakacje, czy nad morze, czy u nich na działce. Więc dziadek zaraz po komunie pojechał do Niemiec do pracy, jeszcze krótko przed emeryturą właśnie ileś tam poodkładał i to pozwalało jakoś funkcjonować, też z małą zapewnić mieszkanie i tak dalej, więc no miałem tutaj z jednej strony właśnie ten obraz dziadka, który no poodkładał, więc dzięki temu jakieś możliwości były i bezpieczeństwo, ale z drugiej strony no do tych codziennych, nie niezbędnych do życia, ale już bardziej gdzieś tam powiedzmy dla przyjemności rzeczy, to już nie było. Więc to zawsze one mi kojarzyły się z możliwościami, tak? Z dawaniem bezpieczeństwa sobie lub właśnie, gdy coś się wydarzy, tak jak gdzieś tam u nas się zadziało bliskim, w tym przypadku z dziadka do mamy i do mnie, czy też w drugą stronę brakiem możliwości, tak? Więc to jest pierwsze, co wyciągnąłem i to chyba od początku jakby intuicyjnie w tym właściwym kierunku szedłem, tak? Drugim takim istotnym elementem było to, że na 18 dostałem od mojego wujka książkę Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec Kiyosakiego, dlatego do dziś, mimo że można wiele zarzucić tej książce, uśmiechnąć się ironicznie, tak? I okej, nie jest to książka idealna, to wciąż uważam, że to jest świetna książka na początek swojej przygody z finansami, ze zmianą podejścia do pieniądza, no i ona mi mocno zmieniła, no i no, po przeczytaniu jej też stwierdziłem, że w kierunkach ekonomicznych, finansowych chcę iść na studia, więc to normalne, że wiesz, jak my się spotkaliśmy, do czego nawiązałeś ileś lat temu, no to zupełnie inne podejście mieliśmy, no bo te techniczne wykształcenie bardziej, tak? Jeśli dobrze kojarzę, ja no finansowe, więc to normalne, że taki kierunek. A tak poza tym nie wyniosłem z domu jakichś tam rzeczy, które miałyby mi to ułatwić. W sensie, no moja rodzina nie jest przedsiębiorcza, tak? Jestem raczej wyjątkiem przedsiębiorcy w rodzinie, w sensie, nie mówię przedsiębiorczości, w sensie zaradności, tylko stricte już prowadzenia biznesu, więc to są wszystko rzeczy, które gdzieś miałem się nauczyć poza i uważam, że to w ogóle jest problem dzisiaj, że nie edukuje się finansowo. W szkole nie ma takiej edukacji, tak? Podstawy przedsiębiorczości jako przedmiot nie są podstawami przedsiębiorczości, nie uczą innego. No 20% ludzi w Polsce uważa, że nie płaci żadnych podatków, tak? Z domu to, co najczęściej wynosimy, to, że jak ma pieniądze, to złodziej, pieniądze szczęścia nie dają, że pieniądze zmieniają ludzi, to jest takie strasznie niszczące przekonanie, bo uważam, że absolutnie pieniądze nie zmieniają ludzi. Pieniądze sprawiają, że jesteś bardziej taki, jak byłeś, bardziej uwypuklają. Byłeś dupkiem, będziesz większym dupkiem, mając więcej pieniędzy. Jesteś dobrym człowiekiem pomagającym innym, mając więcej pieniędzy, masz więcej możliwości pomagać innym, wspierać i tak dalej. Więc no, to są przekonania, które są tragiczne, wnoszone z domu, albo takie nawet, wiesz, zwykłe nawyki. Jedziesz na wycieczkę szkolną, dostajesz, teraz pewnie inne kwoty, nie? Ale wtedy, nie wiem, 20 zł czy 50 zł od rodziców. No i co? Albo wydasz wszystko, albo wrócisz i musisz oddać resztę. I czego się uczysz? Że lepiej wydać wszystko, bo nie jest nagrodą, że nie wydałeś, tylko karą, bo mniej sobie kupiłeś na wyjeździe niż znajomi, a jeszcze resztę musisz oddać. No i dlatego ja też w tym kierunku edukacji finansowej idę. Dlatego ten mój profil na social mediach, dlatego tworzę nowy kurs, dlatego teraz zacząłem ze stacjonarnymi szkoleniami całodniowymi 6 filarów zamożności, gdzie praktycznie od 9 do końca dnia w całodniowym w małym gronie warsztacie przepracowuję wszystko od A do Z, poczynając właśnie od mindsetu wynoszonego z domu przez kwestię czasu i tego, że czas musi być przeliczany na pieniądz, po już umiejętności twarde, od oszczędzania, zarządzania budżetem, stawiania bezpieczników po gdzieś tam inwestowanie. Tylko to nie są rzeczy, które ja wyniosłem w domu, to są rzeczy, których ja się nauczyłem i też nie na studiach, też w praktyce już, czy pracując z klientami, czy budując własny system, który no jakieś tam efekty przynosi. Więc wydaje mi się, że z domu wyniosłem to, co większość wyniosła poza jakimiś tymi rzeczami, że no gdyby dziadek nie pojechał do Niemiec, nie odłożył, nie uzbierał, to raz. Na emeryturze by dziadkowie nie przeżyli bez tego z polskich emerytur. dywan nie byłby w stanie mamie pomóc i pewnie by było jeszcze trudniej, czy też trzy, no, że no, skoro nie było, to tak jak u ciebie, dwa etaty, czy cokolwiek. Więc wydaje mi się, że pewnie 90% ludzi wynosi to samo z domu obecnie i bardzo chcę to zmienić, dlatego bardzo na tą edukację finansową stawiam, mam też gdzieś w przyszłości projekt od strony edukacji finansowej dzieci, czy pomocy rodzicom edukacji w tym, bo to uważam, że jest temat, który jest absolutnie potrzebny, ale no to jest tych trochę dalej na półce, żeby nie zajechać się i nie wszystko na raz zrobić.
No to jest niesamowity kierunek, rzeczywiście edukacja dzieci. To jestem bardzo ciekaw. Ja też jestem w ogóle pod wrażeniem tego twojego wykształcenia, bo poszedłeś rzeczywiście w finanse i też jesteś jednym z, przynajmniej nie wiem teraz, czy to się zmieniło, 400 doradców w Polsce z certyfikatem FAFPA drugiego stopnia w zakresie finansów. I też właśnie powiedziałeś o tym, że no jesteś przedsiębiorcą pierwszym w rodzinie, bo też Nobilar zakładałeś, potem miałeś Delta Consulting, podczas gdy pracowałeś w finance. Teraz od lutego zeszłego roku jesteś starszym partnerem finance, więc to jest niesamowite, jak łączysz, przeplatasz te wszystkie rzeczy ze sobą, jak idziesz cały czas do przodu w takim tym jednym kierunku finansów, więc po pierwsze wielkie, wielkie gratulacje, Michał,
że zostałeś partnerem,
bo wiesz co zostało ze mną te wiele lat temu, jak się spotkaliśmy, to nie wiem, jakie padło pytanie, ale twoja była chyba wokół czegoś takiego, jaki jest twój cel? Zadałeś mi to pytanie w życiu? Finansowy.
I wtedy ty odpowiedziałeś, wyjąłeś wizytówkę i
pokazałeś, że chcesz mieć określone stanowisko. I mam wrażenie, że właśnie, nie wiem, czy to pamiętasz, że to się wydarzyło, że jesteś teraz starszym partnerem i masz to na swojej wizytówce, więc nawet jeśli nie pamiętasz, że twoja podświadomość cię to doprowadziła. Wielkie, wielkie gratulacje, Michał. To jest, widzisz, zapominasz, ale zostało i osiągnąłeś swoje wtedy marzenie.
Znaczy, nie pamiętam naszej rozmowy, ale pamiętam, że faktycznie no, to była pozycja, do której chciałem dojść w ramach finance i faktycznie to się udało, więc nie pamiętam, że tej konkretnej naszej rozmowy, ale tak, tak było. Trochę tak jest. Nie wierzę w... Może inaczej, nie to, że nie wierzę, a no trochę uważam, że coachingowo te podświadomości poszły w kierunku jakichś niezdrowych manifestacji, tak, pod tytułem nie manifestuj sobie wszystko i nic nie robiąc to będzie, bo możesz usunąć z poziomu kwantowego ryzyko śmierci i zawiniesz się Lamborghini na drzewie i nie zginiesz, bo jak jakaś pani coach mówiła, jej znajomy tak się zawinął wokół latarni i nie zginął, sobie myślę, coś tam wiem o motoryzacji, jestem petrolheadem i wydaje mi się, że dlatego nie zginął, że te auta są stworzone do tego, żeby kierowca po zawinięciu się na latarni przeżył, no ale co ja tam wiem, natomiast tak, no na pewno wierzę, że bez jakichś wizualizacji, bez karmienia podświadomości tym punktem, w którym chcemy być, to nie zajdziemy tam, gdzie chcemy, tak, więc ten punkt zrealizowałem, a dlatego teraz mam parę innych jeszcze pobocznych projektów, biznesów i innych rzeczy, które robię, żeby właśnie tą potrzebę budowania realizować.
Michał, poruszyłeś temat, który również i mnie jest bardzo bliski.
Ty jesteś petrolheadem. Opowiedz, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, kim jest petrolhead, to opowiedz, kim jest i dlaczego ty siebie tak nazywasz.
No, petrolhead to jest taka osoba, która w głowie ma samochody, a w żyłach przynajmniej jakąś domieszkę benzyny zamiast krwi, jeśli nie dużą ilość. No i tak, i samochody to jest moja pasja, moja zajawka, a ja raczej rozsądnie, wydaje mi się, zarządzam pieniędzmi, nie potrzebuję przesadnie, a nie wiem, jakich luksusów czy innych rzeczy w życiu, ale faktycznie, jeśli ma być miejsce tutaj mojemu wykalkulowanemu serduszku składać pieniędzy, no to na pewno to będzie motoryzacja i zarówno to to jest ta nowoczesna, jak i ta zabytkowa. Więc mam zajawkę na zabytkowe auta, mam zajawkę na sportowe auta. Coś tam na motocyklu też jeżdżę, ale no to nie mogę przy tobie powiedzieć, że mam zajawkę. No ale no, generalnie wszystko, co ma silnik, jest na benzynę, skutery wodne też jest fajne.
To Michał, to jest teraz czas, żebyś podzielił się swoją radością. Co ty trzymasz w tym swoim garażu? Czym pompujesz teraz swoją krew?
W tej chwili pompuję benzynę do mojej krwi Porsche Cayman, Corvette C3 z 1975 roku, Corvette C4 z 1984 roku i Honda CBR w K600, co taki motocykl już tutaj spokojniejszy, a skromniejszy.
Michał, jak zacząłeś w ogóle wymieniać te samochody, to po prostu pojawiło się taki dziecięcy fantastyczny, który po prostu pokazuje rzeczywiście to, żyjesz tym i twoje wykalkulowane serduszko jednak robi miejsce na tego uśmiechniętego Michała, który po prostu uwielbia te maszyny. Powiedz mi, kiedy myślisz o tych maszynach, kiedy wsiadasz do swojej Korwety, to czy coś się u ciebie zmienia?
A co masz na myśli przy zmienia się?
Czy zaczynasz postrzegać rzeczywistość inaczej? Czy coś się właśnie zmienia od tej rzeczywistości, kiedy wychodzisz z biura? I powiem ci, bo ja kiedyś miałem taką mega zajawkę, kupiłem sobie Range Rovera, Land Rovera z 1994 roku, 4-litrowy V8, no mogli w nim spać i słuchać tego po prostu silnika. Jak wchodziłem, to byłem najszczęśliwszą osobą na świecie, jechał 120 na godzinę, a potem już powyżej 20 spalił jak smog, więc też zwalniał, wiesz, we mnie tą rządzę prędkości. Ja miałem realną po prostu radość. Jechałem normalnie z bananem na gębie non-stop. To była moja radość, kiedy ja wchodziłem do tego pojazdu. Teraz jeżdżę innym i też mam podobnie, więc jestem ciekaw, co u ciebie się aktywuje, gdy wchodzisz w auta, które są spełnieniem twoich marzeń.
Czy jest tak, że moje marzenia motoryzacyjne jeszcze tam mają parę poprzeczek dalej? Korwetę bym chciał C2 albo C1, taką zresztą jak chyba Harvey na Spectre jeździł. Porsche to 911, ale tak, oczywiście jest tak, że jak wsiadam, to jest banan na twarzy. Nie zawsze, ale no na przykład, o tak jak sobie teraz tutaj słoneczny dzień, jechałem na majówkę tymi kaszubskimi drogami, no wchodziłem w zakręty troszkę inaczej niż innym autem mógłbym wejść, bo lepiej się kleiło czy trzymało, no to oczywiście, że to jest radość nieziemska. No wsiadanie w zabytek to w ogóle jest wehikuł czasu, przejażdżka na zlot, rozmowy tutaj z ludźmi i nagle tutaj przychodzą, cię pytają i nagle stwierdzasz, nie, to ty jeszcze mało w zasadzie o tym wiesz, bo oni jeszcze sami przy tym majsterkują. Ja niestety majsterkowiczem jestem żadnym, no tak to jest też, że nie było kogoś, kto by mnie tego w dzieciństwie nauczył, więc to jest na pewno taki skill, którego mi brakuje, więc ja sam przy tym aucie nie dłubię, nie wiem, po prostu mam, albo nawet u mechanika, jak ja to się śmieję, mam swojego wyuszonego, sprawdzonego, więc tak, pewnie zupełnie inna radość. No i w zależności właśnie od jazdy, jeśli to jest zwykły tam dojazd do pracy, no to też nie zawsze, ale jeśli to jest tak, że już możesz być tu i teraz i sobie jechać słoneczny dzień tym drogami albo korwetą, uwielbiam ze ściągniętym dachem jechać na Półwysep Helski, to jest moja ulubiona trasa, no to tak, wtedy już wchodzę trochę w inną rzeczywistość i przeskakuję, bo zatem to jest tak, że wiesz, po co to robisz, nie? A ja też w podejściu do finansów w moich szkoleniach uczę tego, że odmawianie sobie wszystkiego to wcale nie odchodzi w zarządzaniu finansami, tak? Żeby liczyć, że kawka ze Starbucksa to nie, na pewnym etapie, no nie, tak? Jak jesteś studentem, ale na innym, no nie chodzi o to, żeby odmawiać sobie wszystkiego. Chodzi o to, żeby no zawsze mieć nadwyżki, inwestować, oszczędzać, ale z drugiej strony, żeby mieć te miejsca, w których lokujesz te finanse i które dają ci radość i mówisz, a dobra, to jest po to. To jak teraz jeszcze tutaj pociągnę do wiązanym biznes, to będę mógł zrealizować jakieś tam kolejne swoje marzenie.
Wiesz co, ja się, jak czytałem właśnie, że jesteś petrolheadem, ja nigdy tak o sobie nie myślałem, natomiast ja mam ogromną radość jeżdżenia właśnie starszymi autami, które mają w sobie duszę, nie mają w sobie wyświetlaczy, które rażą mnie w oczy. mają, wiesz, jakieś takie analogowe wskazówki i to mnie mega, mega po prostu cieszy i tak jadę, czuję to auto, słyszę to auto. I też w zeszłym roku kupiłem też sobie jakąś swoją zabawkę, to było Audi TT z 2001 roku i też inwestuję gdzieś tam w niego, naprawiam i tak teraz przyjechałem nim i to był taki dla mnie mój joyride. Że tak jak mówisz, że czasem dojazd do pracy czy gdzieś tam to po prostu musisz pokonać trasę, ale jak tak sobie jechałem, ja uwielbiam spędzać czas w trasie, być, wiesz, czuć tą kierownicę, wiesz, te jakieś te drgania, to auto zupełnie inaczej reaguje, jak mówisz właśnie, tak twoja korweta wchodzi w zakręty, to też auto super wjeżdża w zakręty i dla mnie to jest taka ogromna radość i tak jak mówisz, że no są miejsca, gdzie sobie nie odmawiam, chociaż dalej się uczę właśnie, wiesz, zarządzania finansami. Jest to moja radość po prostu posiadania czegoś, co tak jak ty mówisz, że uwielbiasz usprawniać rzeczy, ja mam tak samo. Ja nie umiem mechaniki, ale mam zaufanego mechanika Andrzeja z Pucka. Trafiłem na niego z przypadku, że no, że robi super robotę, że wiesz, ja tam jeżdżę do niego, on zawsze ją powie, wyśle mi jakieś wideo, zdjęcie, tutaj coś jest tu, coś poprawiłem tu, czy tam, sobie myśli, ja...
Tak, mój mechanik Robert też zawsze mi przynosi części, mówi, zobacz, tu była tak zużyta, a tutaj jest tak, tu zmieniłem. Ja mówię, Robert, i tak nie rozumiem 50% rzeczy, które do mnie mówisz, ale on sam też jest petrolheadem, czyli w zabytkach i też się tym tak po prostu jara, że mówię, dobra, rozumiem, że zrobiłeś tak, żeby było, że powiem, proste zajebiście i że teraz musisz pokazać, ale i tak nie rozumiem, co ty do mnie mówisz, nie?
Mam podobnie, chociaż czasami jeszcze tam próbuję potakiwać, że rozumiem, co do mnie mówi, ale przyjmuję taką strategię, że się uczę i pytam, zadaję te, wiesz, najdziwniejsze pytania, żeby co dla niego, co oczywiste dla mnie nie jest, a to dla mnie jest jakieś połączenie, wiesz, z tą mechaniką, motoryzacją, z takim, wiesz, no trochę coś tam zaczynam kumać o tych samochodach, ale nie wiem, po prostu lubię słyszeć, że coś jest lepiej, że coś jest wymienione i teraz po prostu będzie, wiesz, fajniej, bezpieczniej się jeździć, więc no więc to są jakieś takie moje doświadczenia z tym. Słuchaj, Michał, zadam ci na koniec jedno pytanie, które tak naprawdę poruszyliśmy, jeden temat na samym początku. Mówiliśmy o szczęściu. Ty jesteś, Michał, ekspertem w finansach, w nabywaniu rzeczy materialnych, doświadczeń. To ja jestem ciekaw, jaka jest twoja obecna definicja szczęścia?
O, dobre pytanie. No, potrafisz zagrać rozmówcę. To nie mam chyba takiej sprecyzowanej definicji szczęścia, bo szczęście też to nie jest zero-jedynkowe, a wydaje mi się, że w życiu czasami zaskakuje nas trochę to, co może dać, albo niekoniecznie może dać szczęście. Zresztą, no, jak mawia starożytna chińska klątwa, byś dostał w życiu to, czego pragniesz, nie? Więc chyba obecnie najbliżej... chyba obecnie zamiast definicji szczęścia pewnie byłbym w stanie wskazać składowe szczęścia. To by było, ale to nie będzie precyzyjna definicja, bo one będą rozumiane różnie. Pokój to na pewno jest i to nie rozumiany przez to, że nic się nie dzieje wokół, bo tak jak rozmawialiśmy, lubię jak się dzieje, ale lubię spokój z kategorii takiej pewności tego, w jakim kierunku to się dzieje, na czym stoi i tak dalej, tak? Lubię wiedzieć, że na swoich fundamentach stoi biznes. Lubię spokój pod tytułem braku gierek w relacjach. Ja na przykład nie gram w gierki ani biznesowe, ani żadne inne. Jestem w pełni autentyczny, transparentny i tak dalej. Czy to mi ułatwia, czy czasem to jest strzał w kolano, to jest bez różnicy. To po prostu jest spójne i albo to będzie komuś pasować i w ten sam sposób będzie ze mną komunikował, albo no nie będzie nam po drodze, więc na pewno ten spokój i taka pewność jakiejś rzeczy. Na pewno rodzaj wolności i swobody. I w podejmowaniu decyzji to dużo tutaj dają na pewno finanse, ułatwiają właśnie w tym i pewna wolność finansowa daje swobodę, ale też swobodę w zarządzaniu czasem. I to jest to jeszcze nad czym cały czas pracuję, tak? Czyli te rzeczy, które mają sprawić, że w przyszłości będę pracował czy mniej, czy inaczej, tak? Nie będę miał grafiku ułożonego pod jakieś sztywne rzeczy, tylko bardziej po prostu rzeczy do zrobienia, które będę mógł sobie dopasować w jakikolwiek sposób i tak dalej. To jest moja definicja szczęścia i możliwość realizacji siebie. To będzie się w tym mieściło. No i wokół bliskie, prawdziwej osoby i prawdziwe relacje, tak? Obojętnie, czy to będzie związek, czy to będą dzieci, czy to będą przyjaciele, no to osoby wokół i czas na spędzanie razem, to jest moja definicja na ten moment szczęścia. Definicja. A jakbym widział szczęśliwe życie w przyszłości, no to moja taka wizja szczęśliwego życia w przyszłości to jest mieszkanie na dwa kraje. Polska, Trójmiasto, Bukhom, Trójmiasto, nie chciałbym nic zmienić, plus Włochy, rodzina, dzieci, dwójka, jest dalej garaż z zmarzonymi autami i czas na czas przede wszystkim na te wszystkie rzeczy, które wcześniej wymieniłem, to chyba to była taka taki jakiś obraz czy wizja w przyszłości. Natomiast to nie jest tak, że to jest jedyny przepis na szczęście i można je odnajdować w różnych innych rzeczach. Chyba najwięcej odnajdywania szczęścia nauczyło mnie poniżej nowotworu. To był taki miesiąc, który myślę, że zastępuje rok, półtora dobrej terapii, gdzie nagle sobie patrzysz na różne rzeczy przez zupełnie inny pryzmat. I uczysz się znajdować szczęście w mniejszych rzeczach.
Dzięki za podzielenie się tym. Wydaje mi się, że fajnie może będzie spojrzeć, wiesz, w twoją definicję szczęścia za jakiś czas, za parę lat. I jestem ciekaw, czy ta twoja definicja szczęścia zmieni się za parę lat. Jeśli tak, to jak? Natomiast fajnie, że właśnie to nagraliśmy, bo ja wierzę, że właśnie cały czas się zmieniamy, że po prostu perspektywa i wizja się zmienia. I miło mi się tego słuchało. W ogóle też jakby patrząc na twoją taką ścieżkę, to tak widzę jakąś taką twoją naprawdę niesamowitą, fantastyczną zmianę. Ja odbieram to ciebie jako naprawdę... Tego po prostu myślę, Michał, sobie myślę, no radość, że tak się realizujesz, spełniasz, działasz, inspirujesz. I dlatego się tak bardzo cieszę, że na przykład startuje się z zera, a jest się teraz we wspaniałym miejscu poprzez swoją własną pracę, inteligencję, upór, determinację, odwagę, księgowanie strat. Michał, bardzo dziękuję ci za tą rozmowę. Bardzo się cieszę, że porozmawialiśmy.
Dziękuję ci również za te wszystkie pytania, a zwłaszcza te trudne, bo na pewno z częścią z nich jeszcze zostanę i trochę posiedzę i poanalizuję je. No i przede wszystkim ja też dziękuję za to, co robisz i podziwiam, bo przy całej twojej serii, całym twoim podcaście twoja transparentność i odwaga mówienia o wszystkich rzeczach, z którymi sam się porykasz i mierzysz, a jest ich niemało i też nie miałem wcześniej o tym gdzieś tam na tyle, co ci zdałem pojęcia. No to też na pewno jest coś, co zasługuje na stawianie gdzieś na piedestał, bo wydaje mi się, że jest to misja, która jest potrzebna w dzisiejszych czasach. Niestety ludzie widzą efekt końcowy, niekoniecznie widzą proces po drodze i rzeczy, które są, a to przecież tak nie jest, bo w miejscu, w którym się jest, to po prostu po drodze pewne elementy się poukładały, tylko zazwyczaj po prostu było to ileś ścian, z nimi trzeba było się zmierzyć, przebić, przerobić, przeskoczyć, czy cokolwiek innego zrobić i to chyba dalej tak będzie już do samej śmierci.
Tak, myślę, że tak. No dziękuję. Również dziękuję za te słowa uznania. Bardzo dziękuję.